Dzisiaj mamy już szósty dzień naszych rekolekcji. Kolejny temat, który brzmi: pomóż Bogu leczyć zraniony świat. Przed wakacjami miałem okazję rozmawiać z jednym z księży proboszczów, takim moim przyjacielem. Wybaczcie, że nie będę mówił, w jakiej to było, w jakiej części Polski. I ten ksiądz proboszcz opowiadał mi o pewnym działaczu samorządowym w jego parafii, który bardzo mocno też udzielał się w kościele, pomagał w różnych akcjach parafialnych, był takim wsparciem dla księdza proboszcza, jakby taką jego prawą ręką. Był też człowiekiem, który robił w swoim otoczeniu bardzo wiele dobrych rzeczy. Był autorytetem dla ludzi. I przytrafiło się, że na jego drodze stanęła kobieta, która rozbiła małżeństwo. I on dla tej kobiety zostawił swoją rodzinę. I wyobraźcie sobie, że miał takie bardzo głębokie przekonanie po tym, co zrobił, że dla niego nie ma już miejsca w kościele. Że w kościele jest skreślony, spalony. I z tego wszystkiego stał się wrogiem kościoła. Tak jak wcześniej był przyjacielem i pomocnikiem księdza proboszcza, tak stał się jego wrogiem. Nie tylko, że zaczął źle mówić, ale jeszcze właśnie jakieś tam się dołączyły akcje złe, różnego rodzaju. Diametralna zmiana. Poczucie, że dla mnie po grzechu, po tym złu, które zrobiłem, nie ma miejsca w kościele. Że kościół dla takich ludzi jest zamknięty. Wszystko w jego życiu runęło. Zresztą potem się okazało, że pojawiła się już jeszcze jedna, trzecia kobieta. Tą drugą zostawił, poszedł za trzecią, więc zupełnie połamane życie. Wczoraj opowiadałem o tym, kim jest człowiek ubogi w duchu, czyli ptochos. Właśnie ptochos, ktoś taki, kto sobie sam nie jest w stanie poradzić bez pomocy innych. Człowiek zdany zupełnie na pomoc innych, żeby przetrwać, żeby przeżyć. Otóż takim ptochosem można być w sensie materialnym, czyli właśnie ktoś na przykład nie ma środków do życia i inni muszą mu pomagać. Ktoś na przykład jest tak chory, że sam nie jest w stanie funkcjonować, trzeba jego życie podtrzymywać, opiekować się nim. To może być jakaś starsza osoba, to też może być malutkie dziecko. Czy zdrowe, czy chore. Taki właśnie ptochos, ubogi, ale też takim ptochosem można być od strony duchowej. Właśnie grzesznik, który się zagubił w życiu przez swój grzech, którego diabeł oszukał, bo na przykład uwierzył tej pokusie, temu kłamstwu, że to zło rządzi światem, że dobro się nie ma szansy przebić, że trzeba popłynąć za tym głównym nurtem zła. Więc ktoś właśnie, kto też duchowo potrzebuje reanimacji, przeżył duchowy zawał. Pan Jezus mówi w pierwszym błogosławieństwie, że ci ptochosi, ci słabi są błogosławieni pod warunkiem, że zaufają miłości. Błogosławieni, czyli szczęśliwi. To jest jakaś wielka tajemnica Bożej miłości, jakiś paradoks. Właśnie chcę dzisiaj o tym powiedzieć troszkę więcej. Święta Tereska zapisała w Dziejach Duszy przedziwne zdanie, dające bardzo dużo do myślenia. Jak wiecie, ona pod koniec życia złożyła akt oddania się miłości miłosiernej. Miała takie przekonanie, takie doświadczenie w sercu, że Bóg tak bardzo kocha ludzi, pragnie tę miłość rozlewać na ludzi wokół siebie, a ludzie nie chcą tej miłości przyjąć. i ranią tym Pana Boga, właśnie, że nie chcą przyjąć Jego miłości miłosiernej, więc ona tę miłość chce przyjąć jakby za nich do swojego serca. I właśnie w tym kontekście napisała takie słowa: miłość pragnie zniżyć się aż do nicości i tę nicość przemienić w ogień, czyli w ogień miłości, w siebie. Miłość pragnie zniżyć się aż do nicości, czyli jakby szuka tych ptochosów, i tych materialnych, i tych duchowych. Pragnie się nad nimi pochylić. Nie przekreśla ich i nie odrzuca. I właśnie tę dobrą nowinę trzeba zanieść ludziom, którzy się pogubili, żeby ratować świat. Trzeba powiedzieć ludziom, którzy o tym nigdy nie usłyszeli, którzy tego nie wiedzą, że miłość ich szuka, miłość Pana Boga ich szuka. Pan Jezus powiedział: przyszedłem ogień rzucić na ziemię, ogień miłości, ogień Ducha Świętego, i jakże pragnę, aby już zapłonął. Właśnie na tę ziemię, która jest pogubiona, która jest pełna grzeszników. Jakże pragnę, aby ogień miłości zapłonął. Chrzest mam przyjąć, mówi dalej Pan Jezus, czyli obmycie, oczyszczenie, przyjąć za nas, za grzeszników. I jakiej doznaję udręki, aż się to stanie. Właśnie takie jest serce Pana Jezusa. Jeżeli Pan Bóg powołuje kogoś do wielkiej miłości, wlewa w nasze serce pragnienie wielkiej miłości, takiej właśnie miłości agape, o której mówi list do Koryntian, pierwszy list do Koryntian, rozdział 13. A każdego z nas Pan Jezus do takiej miłości powołuje. To wtedy, zgodnie z tą logiką, stawia na naszej drodze ptochosów, właśnie tych słabych, tych potrzebujących pomocy i opieki. Dzisiaj mówimy, że żyjemy w trudnych czasach, właśnie, że jest tyle grzechu na świecie, tylu ludzi pogubionych, też może wokół nas, w naszej rodzinie. Co to znaczy? Niektórzy mówią, że są to takie czasy trudne, ciemne, apokalipsa, koniec świata. A może inaczej spojrzeć, właśnie to, może to jest czas na wielką miłość, że się ma rozlać nad tym światem wielka miłość Boża również przez nasze serca. Czytamy w Ewangelii, że pewnego razu podszedł do Pana Jezusa człowiek. Jeden z ewangelistów mówi, że był to młodzieniec, i zapytał: co mam uczynić, aby osiągnąć życie wieczne? I Jezus mu powiedział: jeżeli chcesz być doskonały, jeżeli chcesz osiągnąć życie wieczne, idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a potem pójdź i chodź za mną. To słowo ubodzy, rozdaj ubogim, brzmi w oryginale dokładnie: rozdaj ptochosom, właśnie tym. I to nie tylko tym materialnym ptochosom, ale może jeszcze bardziej właśnie tym duchowym, tym, którzy są zniszczeni przez grzech. Jeżeli chcesz pójść za mną, jeżeli chcesz być szczęśliwy, sprzedaj wszystko, co masz, czyli wszystko przekaż na służbę tym ubogim, tym słabym ptochosom. Wtedy będziesz szczęśliwy, wtedy osiągniesz Królestwo Niebieskie. I co czytamy? Że młodzieniec, czy ten człowiek, odszedł smutny, odszedł od Pana Jezusa smutny, bo miał wielkie dobra, bo też był zwierzchnikiem, miał pozycję społeczną, nie chciał tego utracić. Na czym to polega właśnie, to takie przekonanie, to takie posiadanie, które jest przeszkodą dla szczęścia płynącego ze służby? Być może on myślał, że jak ma wszystko oddać, to zostanie sam nędzarzem, już nie będzie miał nic. Ale przecież gdyby miał wiarę, to by wiedział, że widział cuda Jezusa. Wiedziałby, że jak odda, to następnego dnia Ojciec Niebieski może dać mu dwa razy więcej dóbr, albo jeszcze więcej. Więc właśnie też brak wiary. Jest taka inna przypowieść Pana Jezusa o ubogim Łazarzu i bogaczu, który mieszkał sobie w pałacu, dobrze się bawił. Łazarz był u bram jego pałacu, żebrał, ale ten bogacz nie chciał mu pomóc. Właśnie widział Ptochosa i był wobec niego obojętny. Świetnie się czuł. Potem czytamy, że kiedy bogacz zmarł, poszedł do otchłani, a Łazarz zmarł, poszedł na łono Abrahama do nieba. Właśnie bogacz musiał zostać oczyszczony. Jan Paweł II mówi, że jego wina polegała na tym, że był niezdolny do miłości wobec Łazarza. Zobaczcie, że kiedy myślimy, że mamy wiele, stajemy się niezdolni do miłości, kiedy się czujemy właścicielami. I tutaj chodzi też z jednej strony o dobra materialne. Jak ktoś ma, właśnie czuje się właścicielem, to nie tak, że dostał od Pana Boga i jest zarządcą czy dzierżawcą, ale właśnie jest właścicielem. To jest moje, prawda? Można być niezdolnym do miłości. Jak ten bogacz z Ewangelii, który potrzebował oczyszczenia w ogniu, ale też można być takim bogaczem duchowym, właśnie czuć się właścicielem dobra moralnego, które jest we mnie, że to niby jest moje, że ja jestem taki dobry, taki świetny, a tamci to dno. Taki był właśnie starszy syn z przypowieści o synu marnotrawnym. Był niezdolny do miłosierdzia na wzór ojca wobec tego syna, który wrócił swojego młodszego brata. Uważał się za doskonałego, a tymczasem brakowało mu tego, co najważniejsze. Był tak jak faryzeusze, którzy uważali, że są najlepsi, że są lepsi od innych i gardzili grzesznikami. Tymczasem właśnie ojciec Tadeusz Dajcze zwraca uwagę, że Zacheusz, celnik, grzesznik, do którego Jezus podszedł, dziś muszę się zatrzymać w Twoim domu. Zdumiony miłosierdziem Jezusa powiedział: Panie, oto połowę mego majątku rozdaję ubogim, a jeśli kogo skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. Właśnie człowiek, który jest świadomy, że dostaje od Boga wielkie bogactwo, wielkie dobro, dostaje miłosierdzie, on potrafi pochylić się nad ptochosami. A pyszałek, faryzeusz tego nie potrafi. Więc jeśli mamy z woli Bożej służyć tym ptochosom, ratować świat, pomagać sercu Pana Jezusa i sercu Matki Bożej, to trzeba to czynić na zasadzie ubogiej wdowy, która miała niewiele, tylko grosik, dwa pieniążki, ale oddała wszystko na ofiarę. I mówi Jezus, ona dała najwięcej. Czyli to nie jest tak, żeby służyć miłości Bożej, służyć ptochosom, to trzeba mieć jakieś wielkie dobra, zapasy, być doskonałym moralnie, nieskazitelnym, ale właśnie dawać z niedostatku, z ubóstwa. A więc mając nawet niewiele, ale oddać wszystko właśnie na służbę Panu Jezusowi. Też mając różne grzechy, przywary, słabości, nie czekać, aż będę świetny, doskonały. Wtedy dopiero się zabiorę za służbę, tylko właśnie w tej słabości służyć. Święci nazywają Matkę Bożą, święty Bernard dokładnie mówi, porównuje ją do akweduktu. Wiecie, co to jest akwedukt w starożytnym Rzymie? To taki wodociąg, który sprowadzał wodę z całym systemem mostów do miasta ze źródeł, które były w górach położone. Właśnie Maryja jest jak ten wodociąg, ten akwedukt, który przekazuje wodę życia, życia Bożego. Otrzymuje tę wodę od Boga w obfitości i od razu przekazuje dalej. Niczego dla siebie nie zatrzymuje, nie gromadzi skarbów dla siebie. Dlatego jest pośredniczką łaski. I dlatego Maryja tak jakby sama z siebie jest cały czas u Boga. Ona sama nic nie posiada, bo wszystko, co ma, jest od Boga i wszystko, co ma, od razu oddaje innym. Kiedy Matka Boża jest u świętej Elżbiety i słyszy jej pozdrowienie, to, że Elżbieta nazywa ją błogosławioną, wtedy wyśpiewuje Magnifikat i właśnie w Magnifikat Maryja mówi: chwali Boga, wielbi dusza moja Pana, bo wejrzał na uniżenie, na niskość swojej służebnicy. Tu jest w oryginale u świętego Łukasza w języku greckim słówko tapeinosis, które oznacza krańcowe ubóstwo, biedę. Właśnie Maryja ma przekonanie wewnętrzne, że jej serce, że ona jest w krańcowym ubóstwie sama z siebie, właśnie w takiej biedzie. I wychwala Pana Boga, że to On czyni wielkie rzeczy. On ratuje naród Izraela. On spełnia obietnice dane Abrahamowi i jego potomkom. Czasem się mówi właśnie, że chrześcijanin musi naładować swoje akumulatory, żeby móc potem dalej tą miłość Bożą przekazywać. Tutaj trzeba by troszkę to zmodyfikować, właśnie, bo to jest taki dziwny akumulator, który się nikt nie naładuje do pełni, bo od razu przekazuje ten prąd, tą energię, którą otrzymuje dalej. Ciągle czuje się pusty, właśnie nie czuje się naładowany, nie czuje, że ma 100%, tylko właśnie ciągle czuje się pusty, nie ma niczego na zapas. No, tą energią, tym prądem jest oczywiście najbardziej miłosierdzie Boże. A więc mamy pomagać Panu Bogu zmieniać świat, ratować świat na tej właśnie zasadzie, że to On będzie działał w naszym ubóstwie, w naszym niedostatku, w naszej słabości. W książce In Sinu Jezu Pan Jezus do autora tej książki pewnego dnia powiedział tak w głębi serca: więcej dobra uczynisz przez jedną godzinę adoracji niż przez 100 dni bezustannego głoszenia kazań i prac apostolskich. Tak sobie właśnie pomyślmy, kiedy chcemy kogoś przekonać, na przykład, żeby się nawrócił, czy żeby żył według przykazań. Więcej uczynisz przez jedną godzinę adoracji niż przez 100 dni bezustannego głoszenia kazań i moralizowania. Bo kiedy jesteś ze mną, ja pracuję dla ciebie. Czas spędzony w mej obecności nie jest czasem straconym. Adoracja jest pomnożeniem twojego czasu i twoich ograniczonych sił moją mocą. To dzięki niej uczynię poprzez ciebie wielkie rzeczy. Staraj się nie tyle wiele działać, co kochać mnie ponad wszystko inne. Tu mamy właśnie klucz do tego, żeby być narzędziem Bożej miłości, bo takie przyjście na adorację to jest w praktyce właśnie postawa ubogiego w duchu, postawa Matki Bożej, ta peinosis, właśnie poczucie nicości. Panie Jezu, Ty napełniaj naczynie mojej duszy, ten akwedukt, żebym ja to mógł dalej przekazywać. Moi drodzy, musimy zwrócić uwagę na to, że Pan Jezus jest, tak jak to czytamy w naszych materiałach ruchowych, zakochany w łotrach. Kiedy został ukrzyżowany, to chciał być ukrzyżowany obok łotrów i grzeszników w ich towarzystwie. Takie sobie wybrał towarzystwo. Tutaj zawsze na ołtarzu stoi krzyż, ale tych dwóch pozostałych krzyży nie ma. Ale no wiemy, że Ewangelia właśnie wyraźnie wskazuje, Ewangelia świętego Jana, tu było dwóch łotrów przy Panu Jezusie. Już nie pamiętam, czy to był Jan, czy Łukasz, można sprawdzić. było dwóch łotrów. Takie sobie Pan Jezus wybrał towarzystwo. Wiemy, że jeden z tych łotrów dostąpił Królestwa Niebieskiego. Bo Pan Jezus został ukrzyżowany dla grzeszników, nie dla tych dobrych, nie dla tych bogatych młodzieńców czy starszych synów, ale właśnie dla tych połamańców, dla tych pogubionych. I Pan Jezus wierzy, że oni właśnie będą świętymi i widzi w nich przyszłych świętych. Oczywiście to można zmarnować, ale Pan Jezus chce w każdym łotrze, za którego został ukrzyżowany, widzieć przyszłego świętego. I my mamy też go w tym naśladować. I posłuchajmy jeszcze, co na ten temat pisze święta Tereska. Jej słowa są dla nas niesamowitą wskazówką. Pisze ona tak w Dziejach Duszy. O, gdyby wszystkie dusze słabe i niedoskonałe, można by jeszcze dopowiedzieć grzeszne, zagubione, połamane, gdyby te wszystkie dusze czuły to, co czuje najmniejsza z nich, dusza małej Teresy, ani jedna nie straciłaby nadziei, że zdobędzie szczyty gór miłości. Ponieważ Jezus nie żąda wielkich czynów, ale jedynie zdania się na Niego i wdzięczności. A więc widzicie, że serce Tereski jest tak jak serce Jezusa. Pochyla się nad ptochosami i ona się uważa za jednego z nich. I mówi, gdybyście czuli to, co moje serce czuje, nigdy nie stracilibyście nadziei, że wejdziecie na szczyt góry miłości. Pomyślmy, czy my mamy taką nadzieję dla kogoś z naszego otoczenia, kogo uważamy za łotra, kto się pogubił. Dalej pisze tak święta Tereska. O Jezu, czemuż nie mogę powiedzieć wszystkim małym duszom, czyli tym ptochosom, jak niewypowiedziana jest łaskawość Twoja. Czuję, że gdybyś, co niepodobna, znalazł duszę słabszą i mniejszą niż moja, z radością obsypałbyś ją jeszcze większymi łaskami, gdyby tylko z całkowitą ufnością powierzyła się Twemu nieskończonemu miłosierdziu. Jezu, czemuż jednak pragnę rozgłaszać tajemnice Twej miłości? Przecież Tyś mnie ich nauczył i sam możesz je innym objawić. Dlatego błagam Cię, byś zniżył swe boskie spojrzenie na wiele małych dusz. Błagam Cię, wybierz sobie legion dusz, małych dusz godnych Twojej miłości. Właśnie tutaj, kochani, zobaczcie, to jest ta postawa, właśnie tak bliska sercu Pana Jezusa, postawa kogoś, kto sam doświadczył wielu łask miłosierdzia Bożego i bardzo pragnie, żeby to samo spotkało innych, którzy są słabi, którzy się pogubili. To nie jest postawa faryzeusza, który się uważa za lepszego i osądza z góry i skazuje na potępienie, ale właśnie kogoś, kto jakby się wczuwa w serce Pana Jezusa. Błagam Cię, byś zniżył swe boskie spojrzenie na wiele małych dusz. Wybierz sobie legion małych ofiar godnych Twojej miłości. Więc właśnie wokół nas jest bardzo dużo takich łotrów, takich ptochosów, tych małych dusz, ale takich małych w sensie moralnym, pogubionych, połamanych, które trzeba ratować i reanimować. Teraz właśnie zobaczcie, jakie to jest aktualne dzisiaj w naszej sytuacji. Niedawno były wybory i tak widzieliśmy, jak Polska jest podzielona pół na pół. Jedni uważają, że tych drugich to najlepiej byłoby na Madagaskar wyekspediować, prawda? Wysłać. Bo mają takie i takie wady, takie i takie grzechy. Jedni drugich osądzają. Właśnie jest tak wielki podział. ocena. I to widzimy w mediach, to i z jednej strony, i z drugiej. Ci, którzy uważają się za sprawiedliwych, za chrześcijan, za katolików, mówią, że nie tolerują nawet najmniejszego zła, najmniejszego błędu. Tak naprawdę po jakimś czasie okazuje się, że jednak sami tych błędów trochę mają, tylko że były ukryte, nikt o nich nie mówił. Właśnie to jest ta postawa faryzeusza, który jest ślepy na swoją winę, na swoje grzechy. Widzi tylko grzechy innych i słabości innych. Potępia, właśnie gdzieś tam na Madagaskar wysyła, czy do piekła. Pomyślmy właśnie, co myślimy o młodym pokoleniu, które jest narażone na grzech, na zło, wielokroć bardziej niż to było w dawnych czasach, przez bardzo agresywne media, reklamy, ten przekaz do podświadomości, przez oddziaływanie mediów społecznościowych. Co myślimy o tej młodzieży, o tych młodych ludziach, z których już większość nie chce zawierać ślubu w kościele, dobrze jak pójdą do Urzędu Stanu Cywilnego, ale nie wiem, czy wiecie, że już jest więcej ślubów w Urzędzie Stanu Cywilnego niż w kościele. Ile jest apostazji, ile młodzieży nie chodzi na religię. Właśnie co my o nich myślimy? Czy ich spisujemy na straty, wysyłamy na Madagaskar? Czy też mamy takie współczucie, jakie właśnie miała święta Tereska, i taką ufność, żeby widzieć w nich przyszłych świętych, którzy też mogą dojść na szczyt góry miłości? I dlaczego właśnie nie ma w nas takiej postawy? Odpowiedź znajdujemy w słowach świętej Tereski. Ona tak mówi o sobie. O Jezu, czuję, że gdybyś znalazł duszę słabszą i mniejszą niż moja. Ale mówi, nie, to jest niemożliwe, to jest niepodobna. Czyli ona się uważa za kogoś najmniejszego i najsłabszego. Właśnie za największego ptochosa. I tutaj jest odpowiedź na to pytanie, które postawiłem, żeby właśnie pomagać ptochosom, żeby być tym narzędziem Bożym, trzeba być samemu, trzeba samemu czuć się ptochosem, a nie faryzeuszem. Więc jeżeli właśnie nie potrafimy tak patrzeć na tych pogubionych połamańców jak święta Tereska, to znaczy, że jeszcze jest w nas bardzo dużo faryzeusza. Bo to właśnie faryzeusz, czy też starszy syn, on gardzi zagubionym bratem. On nie rozumie miłosierdzia ojca, on się oburza. Jak można takiemu draniowi wystawić ucztę? Przecież on na to nie zasługuje. A ja? To mi się należy ta uczta. Można by powiedzieć, że dzisiaj największym problemem w ewangelizacji świata, właśnie w kościele, nie są synowie marnotrawni, ale to są ci starsi synowie i faryzeusze. To jest największy problem, największa blokada dla łaski Bożej. I trzeba się zapytać, czy nie jesteśmy w ich gronie, bo faryzeusz nie zaniesie nikomu dobrej nowiny o miłosierdziu. Faryzeusz nie troszczy się o ptochosów. On jest jak ten bogaty młodzieniec. Przekonany, że ma w garści skarb, to jest moje, ten skarb duchowy, i smutny odwraca się na pięcie. Niestety mamy właśnie w tych takich środowiskach, które się uważają za ultrakatolickie, może to złe słowo użyłem tutaj, bo to tak nie ma co szufladkować, ale takie właśnie bardzo katolickie, bardzo prawe, do tego stopnia, że są w stanie papieża osądzać, że papież jest heretykiem, prawda? My to wiemy najlepiej, my wszystko rozumiemy. Właśnie takie środowiska najczęściej są bardzo skłonne do potępiania tych, którzy są połamani, pogubieni. A jak papież mówi, że trzeba okazać serce miłosierdzie, to wtedy się komentuje, że popiera zło i grzech. Ale przecież i o Panu Jezusie mówili: żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. Właśnie, że popiera zło i grzech, bo nie pozwolił ukamienować kobiety cudzołożnej. A więc kto pomoże Panu Jezusowi, kto zaniesie dobrą nowinę Ptochosą? Tylko tacy jak święta Tereska, jak Zacheusz, którzy czują się mali, najmniejsi i sami doświadczyli miłosierdzia. Tacy są najlepszymi apostołami. I tu jeszcze zapytajmy się sami siebie, szczególnie ci, którzy są rodzicami, dziadkami, kiedy myślimy o przyszłości naszych dzieci, o tym, jak je wychować, czy naszym planem jest wychować małego faryzeusza, czy małego Ptochosa na wzór Matki Bożej i świętej Tereski? Takie pytanie retoryczne oczywiście. Ale właśnie, każdy chciałby mieć dziecko, które nie sprawia problemów, przynosi dobre stopnie, jest pobożne, żyje zgodnie z przekazaniami. Tylko pytanie, co z niego wyrośnie? Kim on potem będzie? Jak będzie patrzył na innych, którym może się gorzej powiodło w życiu? Czy będzie miał serce, czy kamień? Człowiek, który nie doświadczy miłosierdzia, nie potrafi być miłosierny. Człowiek, który nie doświadczy przebaczenia Bożego, nie potrafi przebaczyć. Papież Leon XIII napisał w tej swojej encyklice społecznej, że właśnie dzisiaj ludziom grozi, może tak inaczej powiem, że właśnie, że ci, którzy głoszą tolerancję dla zła, dla grzechu, kiedy ich coś dotyka ze strony innych, są najmniej tolerancyjni. I to prowadzi do dyktatury i że właśnie tylko człowiek, który ma świadomość, że mu przebaczono, potrafi być tolerancyjny tak naprawdę dla innych i przebaczyć pogubionym, ale żeby mieć świadomość, że mi przebaczono, że Bóg mi przebaczył, to ja muszę mieć świadomość grzechu, że jestem grzesznikiem. Tak jak Tereska, jej spowiednik powiedział, że nigdy nie popełniła ciężkiego grzechu, ale miała świadomość swojej słabości. Napisała, że bez pomocy Boga byłaby gorsza niż Maria Magdalena. Uważała się za gorszą od innych. I że właśnie, mówi Leon XIII, największym problemem świata jest przekonanie, właśnie to zagubienie poczucia grzechu. Bo jak ktoś zagubił poczucie grzechu, czyli nazywa zło dobrem, albo pozwala na zło, bo tak można, bo to jest normalne, taki człowiek nie wie, co to jest Boże przebaczenie i nie umie przebaczyć innym. Więc właśnie, kochani, dzieciom naszym trzeba im pokazać, że naprawdę istnieje miłosierdzie, że jest przebaczenie. Nie ma się co bać, że ich zło wychodzi na wierzch w takiej czy w innej postaci. To nie jest tragedia. Jak Pan Bóg pewne rzeczy dopuszcza, to znaczy, że On od razu ma na to lekarstwo, już jest przygotowane, już czeka. To nie jest tak, że Panu Bogu się wymknęła sprawa spod kontroli. Jego miłosierdzie jest najpotężniejszą, jego najpotężniejszym przymiotem. Więc właśnie wychować dziecko to pokazać mu, że naprawdę w tym świecie jest obecna miłość miłosierna. I to go najlepiej ustawi w życiu właśnie i też sprawi, że on będzie inaczej patrzył na innych ludzi, że nie będzie starszym bratem, nie będzie faryzeuszem. I to też jest również tajemnica prawdziwej wspólnoty międzyludzkiej, czy też klucz do prawdziwej wspólnoty międzyludzkiej, bo my chcemy się otoczyć, takie mamy pragnienie, żeby nas otaczali ludzie dobrzy, sprawiedliwi, porządni. Bo być może jesteśmy przekonani, że sami tacy jesteśmy. A tymczasem prawdziwa wspólnota to jest wspólnota wokół serca Jezusa, wokół krzyża. A więc też ta wspólnota rodzinna, małżeńska. Wspólnota grzeszników, uratowanych przez miłosierdzie, którzy doświadczyli jak Zacheusz pochylenia się Boga, czy jak Tereska. I dlatego są pełni miłosierdzia dla innych. Nie wytykają błędów, nie są pamiętliwi, potrafią przebaczyć, zapomnieć z pomocą łaski Bożej. To jest właśnie ta prawdziwa wspólnota, pełna szczęścia. Tak jak mówi Pan Jezus, błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Wspólnota ludzi, którzy potrafią w przeciwieństwie do Boga tego młodzieńca i tego bogacza z przypowieści służyć innym, nawet jak są tacy ubodzy jak ta wdowa ewangeliczna i sami mają niewiele, ale potrafią wszystko oddać i są jak Maryja tym akweduktem, który udziela Bożej łaski. I właśnie taka wspólnota potrafi zmienić świat, przyciągnąć do siebie ludzi połamanych, dać im nadzieję. Takiej wspólnoty dzisiaj potrzeba. Więc może sobie właśnie te tajemnice rozważmy na dzieleniu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.